Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Czasy są niebezpieczne, lecz niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Kierując się tym zaleceniem, wyjechaliśmy na polską wieś w poszukiwaniu spokoju. Widziana z bliska, polska wieś przedstawia się jako zbiór partii i partyjek politycznych w stałej wojnie między sobą i wewnątrz swoich ugrupowań. Znacznie klarowniej wygląda orientacja Polaków w polityce międzynarodowej. Niezależnie od tego, co ich dzieli, wszyscy są zgodni co do jednego. Zagrożenia z zewnątrz, chociaż środki zaradcze, środki bezpieczeństwa, metody obrony wybierają różne. Połowa narodu pragnie silniej związać się z Ameryką, mieć broń amerykańską i wojska amerykańskie u siebie, które nas obronią. Tę połowę reprezentuje pan prezydent, zaprzyjaźniony z panem prezydentem amerykańskim. Druga połowa jest za Unią Europejską, chce, żeby broniła nas przed atakiem jej armia unijna, trochę francuska, ale przede wszystkim niemiecka. Tę część narodu z kolei reprezentują rząd i pan premier, który zresztą jest zaprzyjaźniony z panią prezydentką Unii. Słowem, jedni za Ameryką, drudzy za Unią. Naród jednoczy strach przed atakiem. Wojna, która od wielu lat toczy się u naszych granic tak blisko, że jak tylko o tym zapomnimy, zaraz zabłąkana kula wleci do naszego ogródka. Kula, dron, rakieta. Niebezpieczeństwo przyszło ze wschodu. Pomagaliśmy zatem Ukrainie, płaciliśmy za jej broń, widząc w tej broni nasz własny ratunek. Chociaż Ukraina odpłacała nam niewdzięcznością, płaciliśmy tym chętniej, że na Ukrainę Zachodnią pozostawiliśmy, wyprowadzając się stamtąd trochę naszych mebli, trochę obrazów, cennych budynków i przede wszystkim kości naszych bliskich, pomordowanych przez tubylców. Nie tylko niewdzięczność Ukrainy nas paraliżuje. Inne okoliczności również utrudniają naszym słabym umysłom zrozumienie, po co chodzi w tej wojnie, komu na niej zależy. W pierwszej chwili wyglądało na to, że Rosja zaatakowała we własnym interesie, żeby odebrać przemysłowe regiony i szyby naftowe. Ale im dłużej ta wojna trwa, tym trudniej w to uwierzyć. Do tej pory straty w ludziach Rosja mogła przeboleć najłatwiej. Życie ludzkie w tamtym ogromnym kraju było zawsze tanie. Od pewnego czasu jednak zdrożało jako niezbędny element produkcji fabrycznej. Rosja wydała miliardy. Z każdym dniem bardziej rujnuje własną gospodarkę. Wszystko po to, aby po 4 latach uzyskać parę hektarów terenu. Gdzie tu jest korzyść? Z punktu widzenia Ukrainy sprawa przedstawia się prościej. W jej przypadku ludzie także nie są aż tak cenni, żeby ich trzeba oszczędzać. Bronią i amunicją można szafować, ponieważ płaci za nie Unia Europejska w ogólności, a Polska w szczególe. Ukraina prowadzi wojnę w samoobronie, w obronie Ukrainy. Umysłom dociekliwym, a więc i podejrzliwym, odpowiedź nie wystarcza. Ukraina czym jest? Do kogo należy Ukraina? Odpowiedź Ukraina należy do Ukraińców nie wyczerpuje zagadnienia. Wystarczy zajrzeć do statystyk międzynarodowych, zwłaszcza tych opublikowanych przed inwazją, mniej interesownych. Największym bogactwem Ukrainy są jej ziemie. Najbardziej żyzne w Europie i być może na świecie. Jest tego czarnoziemu ogółem na 33 miliony hektarów. Po likwidacji Związku Radzieckiego Ukraina odziedziczyła kolosalne gospodarstwo uzyskane w drodze tak zwanej socjalistycznej komasacji gruntów. Olbrzymie kołchozy zmieniły właścicieli. 154 gospodarstwa liczą obecnie ponad 10 tysięcy hektarów każde. Niektóre mają po 500 000 hektarów. Największy rolnik Ukrainy nazywa się Vanguard Group, amerykański fundusz inwestycyjny, który obraca kapitałem ponad 11 tysięcy miliardów dolarów, 11 bilionów. Ponad 3 razy więcej niż wynosi roczny budżet Francji, albo inaczej prawie 4-krotnie więcej niż wynosi kolosalny dług publiczny Francji. ten rolnik, pan Wangard, zamieszkuje stale w zapadłym siole Malvern w hrabstwie Chester w stanie Pensylwania, USA. Lokalność Malvern liczy poza nim 3000 dusz zamieszkałych przeważnie w kampingkarach. Rodzinę tego wielkiego rolnika, pana Wangarda, tworzą Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Microsoft, itd., itp. Nieco mniejsze posiadłości należą do drugiego co do wielkości funduszu powierniczego amerykańskiego BlackRock. Choć działają w tym samym celu wzbogacenia siebie i swoich akcjonariuszy, obydwa fundusze różnią się zasadniczo. Vanguard zajmuje się inwestowaniem biernym, powierzacie mu wasze pieniądze, a Vanguard zajmuje się ich pomnażaniem. BlackRock chlubi się inwestowaniem aktywnym, ofensywnym, agresywnym. Stąd jego znaczne inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. Szczęśliwie dla nich Putin nie niszczy ziemi. Strzela w miasta, w domy, zabija ludzi. Wydaje się, jakby w tym kraju, bogatym przede wszystkim w czarnoziem, jedynym dobrem należącym do miejscowej ludności było jej życie, które oddaje za czarnoziem nie do niej należący. Od wielu lat zakupy broni przez Ukrainę w firmach amerykańskich i produkowane na miejscu masowo finansuje Europa, w tym w znacznej mierze Polska. Reasumując, w oczach naiwnego obserwatora wygląda na to, jakby Ukraińcy za pieniądze europejskie bronili własności amerykańskiej przed agresją rosyjską. A jakkolwiek, jakiekolwiek byłyby rzeczywiste motywy tej wojny, wielu myśli już o tym, co będzie po jej zakończeniu. Wszyscy amerykańscy właściciele Ukrainy byli obecni na śniadaniu wydanym niegdyś w Davos przez Larry'ego Finka. Finkelsteina. Ukraina, powiedział Fink, będzie wzorem kapitalizmu triumfującego. Prezes funduszu BlackRock, sprzężonego z Vanguardem, mógł tak twierdzić, gdyż oba amerykańskie fundusze Vanguard i BlackRock posiadają łącznie 17 milionów hektarów ukraińskiego czarnoziemu. Nie znam odpowiedzi, ale stawiam sobie wiele pytań odnośnie tej wojny. Dlaczego Unia Europejska, która wydała wojnę barierom celnym amerykańskim, wprowadza zielony ład mający zniszczyć rolnictwo europejskie? Czy żeby stworzyć pustkę żywnościową, którą zapełni zboże ukraińskie należące do wielkich funduszy inwestycyjnych, w razie gdyby kontakt z Ameryką Południową przez ocean został zerwany? Zboże lepiej przestrzegające zasad ekologicznych? Ukraińskie, czyli czyje i kiedy? I kiedy skończy się wojna i co stanie się później? Jeżeli Ukraina tę wojnę wygra, albo jeżeli wojna zakończy się rozejmem, remisem, bez zwycięzcy i bez pokonanego, co jest najbardziej prawdopodobne, Ukraina, kompleks finansowo-militarny Ukrainy, wyjdzie też z wojny niewątpliwie w charakterze potęgi militarnej, konstruowanej za pieniądze własne i darowane przez ponad 4 lata. Będzie dysponować zasobnym arsenałem rakiet, dronów, pocisków, zakładami zbrojeniowymi w pełnym rozruchu, liczną, dobrze uzbrojoną armią, wyszkoloną i zaprawioną w boju. Czy będzie wówczas chciała się rozbroić? Czy kompleks finansowo-zbrojeniowy będzie chciał się rozbroić, żeby handlować zbożem, swoim największym bogactwem, czy też przeciwnie, spożytkować jakoś swoje zapasy wojskowe i doświadczenie zdobyte w wojnie? Nie wiem, czy jest ktoś dzisiaj, kto potrafi odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Do usłyszenia.